A słuchają Państwo Poranka Wnet z prawego brzegu Wisły, studio domowe. Studio, wyglądam przez okno i widzę, że pojawiają się na drzewach liście. A przy telefonie jest Paweł Golec. Dzień dobry, Pawle.
Witam serdecznie Warszawę. Z południa Polski, z Beskidów. Ja zaglądam w tym momencie za okno, patrzę na termometrze -4 i lekko popruszył śnieg. Także mamy, jak to się mówi, prawdziwy marzec.
Ale nie jest tak jak w Zakopanem, które jest całe śniegiem zasypane.
Może tak, nie, ale jest bialutko, jest tak, można powiedzieć, ze 2-3 centymetry śniegu na zewnątrz. Także taka aura troszeczkę typowa dla tej pory roku.
Czy w dobie pandemii, koronawirusa, tworzysz, masz jakąś inspirację muzyczną, czy myślisz o tym, jakimi dźwiękami należy przemówić do wyobraźni słuchaczy?
Jak najbardziej. Siedzimy akurat w domu, w górach, prawda, zgodnie z akcją Zostań w domu w Beskidzie Żywieckim. Dzieciaki mają już od tygodnia lekcje online, prawda, bo Ania, która ma 6 lat w zerówce, ma przez komputer cały czas przez 3-4 godziny dziennie, nie, prawda, z panią i z całą klasą zajęć. Natomiast starsza Maja, 16-latka, to samo, pierwsza klasa liceum i też przez 5-6 godzin o 8:15 zaczyna zajęcia, prawda, które trwają tam dziś do 14:15, więc tutaj pod tym względem młodzież jest zaopiekowana. Mają 45 minut przerwy, więc donoszą jakieś jedzonko, a ja oczywiście w tym momencie zajmuję się muzyką, zajmujemy się kilkoma nowymi projektami w tym momencie. Tak się wygląda, że mieliśmy teraz wydawać naszą płytę Symfo Etnik, którą nagraliśmy w zeszłym roku w wakacje. Ale ze względu na tą całą sytuację ogólnie teraz postanowiliśmy parę dni temu przesunąć premierę, bo ona miała być początkiem 20 marca, no ale wiadomo, że teraz nawet sklepy muzyczne są przede wszystkim pozamykane, wszystkie te płytki, więc myślę, że też w późniejszym okresie wydamy ten materiał, który jest zresztą bardzo pięknym materiałem, bo i na CD, i na DVD bardzo ładny koncert nagrany właśnie w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, także Stowarzyszeniem prawie 100 muzyków, kilku gości zaproszonych, orkiestry symfonicznej, która koresponduje z orkiestrą góralską i to wszystko jest okraszone pięknymi wizualizacjami. Mianowicie przez kilka lat nagrywaliśmy Karpaty polskie i nie tylko, w czterech porach roku. I to jest wszystko właśnie zamieszczone w tym koncercie. Także niesamowite widowisko nad stroną wizualną tego całego przedsięwzięcia czuwał Jacek Kościuszko, znany głównie z produkcji teledysków. W sumie moim zdaniem jeden z najlepszych w Polsce teledysków. Także obecnie jesteśmy w Bielsku-Białej, prawda? Łukasz Włodygowicach, tutaj się odwiedzamy w studiu, także cały czas produkcja różnych rzeczy nowych, które myślę niebawem się ukażą, jak to się mówi po góralsku, idą pełną parą.
Kiedyś, jak Radio Wnet było niedaleko Milówki, było w Żywcu, podarowałeś tam książkę, tak, o strojach karpackich i to zamiłowanie do kultury karpackiej cały czas jest w twoim życiu obecne.
Oczywiście, że tak, bo to jest bardzo piękny w ogóle, jak to się mówi, bardzo piękna część Polski, Karpaty po polskiej stronie, także one się tutaj ciągną, prawda, przez, można powiedzieć, 400 kilometrów. I właśnie w tych zakątkach mieszkali ludzie, mieszkają, prawda, którzy przede wszystkim mieli piękne stroje i właśnie te książki dotyczą głównie strojów ludowych w Karpatach polskich. Tak, i w sumie opisujemy już w sumie w 6 tomach po kolei każdy region, który jest specyficzny, charakterystyczny, skąd te stroje się wzięły, dlaczego w tym miejscu one funkcjonują, jak były szyte, na czym się właśnie ludzie wzorowali w tych strojach i to w sumie jest udokumentowane w dwóch językach, polski i angielski. Jest zdobana bardzo piękna kolekcja zdjęć, już takich archiwalnych. W sumie ta produkcja nasza zaczęła się od 2004 roku. Więc nawet gdy popatrzę teraz wstecz na te pierwsze publikacje, to już wiele osób, które pracowało przy tej książce, po prostu nie ma. Więc to był też w sumie, można powiedzieć, ostatni dzwonek, żeby to udokumentować, żeby to właśnie utrwalić. I teraz mamy właśnie, jak to się mówi, piękny materiał. To wydawcą tego całego, można powiedzieć, tej całej serii jest Fundacja Braci Golec, która obecnie ma 17 lat. A fundacja się pochwali, to akurat teraz uczy się prawie 300 dzieci muzyki góralskiej właśnie w Beskidzie Żywieckim grać.
I ciągle czekamy na ten wielki koncert. Może te koncerty wielkie są, ale my o nich nie wiemy, kiedy te wszystkie dzieci ze skrzypcami stają razem i zaczynają grać. A powiedz mi, czy z każdym strojem karpackim, góralskim jest związany jakiś instrument, jakiś dźwięk, jakaś melodia?
Oczywiście, że tak. Czy w ogóle stroje karpackie, bo tutaj jeżeli mówimy o sama kwestia tych strojów, to one były, że tak powiem, połączone jedną częścią, przede wszystkim kierpcami. To był wspólny element, czyli buty, inaczej mówiąc, dla wszystkich górali i myśmy się na tym głównie skupili. Natomiast tak, te stroje, jeśli mówimy o strojach na przykład pasterskich, no to łączyły generalnie instrumenty pasterskie, typu trąbity, rogi pasterskie. To są takie instrumenty, można powiedzieć, dęte, takie proste rury, które wydawały, można powiedzieć, kilka dźwięków, tak zwanych alikwotów. One w dawnych czasach, jak to się mówi, jeszcze w czasach zaborów, czy nawet jeszcze pierwsze wzmianki o tych instrumentach sięgały 1650 roku, w tak zwanym dziejopisie Komonieckiego. To był pierwszy taki, można powiedzieć, Jan Długosz Żywiecczyzny, były burmistrz Żywca, który spisywał wszystkie ciekawe historie w tamtym okresie. Mianowicie skąd na przykład wzięły się nazwy, skąd na przykład wzięły się nazwy miejscowości, opisywał nazwy rzek, różne anomalie, które wtedy, można powiedzieć, też funkcjonowały w przestrzeni. Na przykład opisywał piękną historię wszystkich zbójów, którzy obecnie, czy w tamtych czasach tutaj zamieszkiwali, a wtedy to było prawie 250 grup zbójeckich na terenie właśnie Beskidu Żywieckiego, które miały swoje chorągwie chociażby, które miały swoje stroje, pilnowali tutaj, jak to się mówi, byli na straży posterunku tak zwanym. I to są takie historie, które naprawdę, jak się dzisiaj czyta, no to aż niesamowicie, że tak to wszystko kiedyś funkcjonowało. I między innymi my sporo też z tej książki czerpiemy właśnie, a propos instrumentów góralskich. Wtedy właśnie są opisywane te trąbity, do czego one służyły. One wszystkim, ludzie, którzy byli na szczytach gór, dawali sobie sygnały poprzez na przykład jakąś krótką melodię, czy dłuższą melodię, że coś się na przykład w ulicy dzieje, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Albo na przykład informowali się, okej, wszystko w porządeczku, teraz dzisiaj dzień rozpoczynamy, jak to się mówi, pogodnie, wszystko jest pod kontrolą. I właśnie te instrumenty przetrwały przez kilkaset lat, właśnie głównie towarzyszyły na szczytach gór. Tak zwane, my to mówimy obecnie, telefony komórkowe, tylko w tamtych dawniejszych czasach.
Chciałbyś być takim zbójem?
A może już jestem. Ale czy ja chciałbym? Ja myślę, że każdy ma w swojej krwi troszkę zbójowania, bo to jest takie czasami męskie. Wiadomo, że zbój to też pomaga na ówczesne czasy. Tak zwany Janosik, który pochodził od nas tutaj z miejscowości Tierchowa, nieopodal właśnie Milówki po stronie słowackiej. Zresztą tam ma swój pomnik po stronie słowackiej. Piękny pomnik w centrum właśnie tej niedużej miejscowości, akurat z heligonką, czyli z instrumentem podobnym do akordonu. To jest instrument guzikowy, bo wiadomo, kiedyś muzyka też towarzyszyła tym zbójom, też się lubili bawić, też byli śpiewać, więc tak go uwiecznili. No i krótko mówiąc, ta cała historia pokazuje to, że żyli też właśnie kulturą muzyczną. To cały czas się przewijało. Ale zbójowanie miało i też dobre rzeczy, jak powiedziałem wcześniej. No, pomagali tym biednym właśnie, co my teraz czynimy, czyli krótko mówiąc, uczymy dzieciaki z Fundacji Braci Golec, to właśnie, które nie mają możliwości gdzieś dojeżdżania do szkół muzycznych, do Katowic, do Krakowa, prawda, tylko tutaj na miejscu stworzyliśmy takie placówki, a mamy obecnie tych szkół prawie 11. Także chociażby w taki sposób to zbójowanie niech służy.
I rzeczywiście służy. To dzieło jest imponujące na zakończenie rozmowy naszej, ale umówimy się na kolejną rozmowę, która będzie dotyczyć już koncertów, strat, tego zjawiska na K, o którym w czasie tej rozmowy nie mówiliśmy, ale w czasie tego zjawiska jak sześciolatka sobie radzi?
A znakomicie sześciolatka sobie radzi. Zresztą ja jestem bardzo pod wielkim wrażeniem, jak działa ten system właśnie, ta edukacja. Przez internet się łączy z panią, prawda? Kilka, tam 16 dzieci w klasie, wszystkie mają też odpalone laptopy czy tam komputery. Pani, prawda, prowadzi zajęcia przez 3-4 godzinki z przerwami oczywiście i to znakomicie się sprawdza. Tam rysują razem, robią pracę, każdemu zadaje pytania i mają język angielski i plastykę. No super sprawa, no naprawdę pod tym względem musiałem tylko, jak to się mówi, zrobić większe łącze internetowe, bo jak kilka, prawda, czy dwójka dzieci naraz dopaliło przesył internetu, a ja troszkę mam wyżej dom w górach, więc trzeba było sobie jakoś pod tym względem poradzić, ale wszystko jest w porządku, jak to się mówi, pod kontrolą, ale jak sobie radzi? Radzi sobie dobrze, no akurat tutaj mamy bardzo bliski kontakt z przyrodą, także wychodzimy sobie też do ogrodu, prawda. Ogniska sobie tutaj odpalamy jakieś. W zeszłym tygodniu była bardzo ciepła aura, prawie 17-20 stopni. Także dzisiaj ten śnieżek troszkę tak dziwnie wygląda, ale aczkolwiek to jest marzec, więc ma prawo sypnąć w górach o tej części, jak to się mówi, roku. Także póki co dajemy sobie radę. No i jak to się mówi, no co nas nie zabije, nas wzmocni. No i myślę, że coś tam też pokaże ta cała sytuacja, bo wszystko to są.
I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Też pełna zgoda. Oczywiście. Ja myślę, że przez ten okres kwarantanny teraz to też w kilka fajnych rzeczy może wyjść. Rzeczywiście, jeśli chodzi o samą kwestię muzyki, samą kwestię literatury, czy chociażby jakichś dzieł, bo tutaj rzeczywiście ja akurat jestem troszkę przyzwyczajony do pracy w domu.
I ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi, a teraz jest najwyższa pora, żeby Paweł Golec, który był gościem Poranka Wnet, zapowiedział piosenkę i powiedział, dlaczego tej piosenki mamy teraz w Poranku Wnet słuchać.
Tak, to jest piosenka, która ma 3 tygodnie. Tytuł tej piosenki Nie gaś ducha, gdy w sercu zawierucha. W sumie ta piosenka, ona ostatnio rozmawialiśmy z kilkoma dziennikarzami muzycznymi, mówi, że nawet ma w ten obecny trend na świecie i w Polsce, bo ona rzeczywiście podtrzymuje na duchu, jest taka energetyczna, jest taka bardzo pozytywistyczna i krótko mówiąc, opisuje sytuację, żeby się nie zamartwiać, żeby generalnie podnosić się na duchu i patrzeć, jak to się mówi, z nadzieją w przyszłość. O tym jest ta piosenka. Czyli nie gaś ducha, gdy w sercu zawierucha. Najnowsze dziecko Golec Orkiestry.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jan Oleński, godzina 9:01 na zegarach. Rozpoczynamy przegląd wiadomości w Poranku Wnet. Obecnie, jak już mówiłem, o godzinie 9:00, ale to warto podkreślić, obecnie 1/5 osób na całym świecie jest zmuszona lub przynajmniej proszona o pozostanie w domu w tym trudnym czasie, gdy brakuje zapasu masek, wentylatorów i niekiedy dobrej woli polityków. Powtarzam, swobody ponad 1/5 światowej populacji zostały ograniczone. Tak rozpoczyna się potencjalnie przełomowy tydzień w bitwie o powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w USA i Europie. A w Stanach Zjednoczonych lider demokratów Charles Schumer wciąż wstrzymuje podpisanie niezbędnego pakietu pomocowego. W ostatniej chwili demokraci, to jest Nancy Pelosi i Charles Schumer, przedstawili listę postulatów ideologicznych, które miałyby być uwzględnione w pakiecie. Oto niektóre z nowych, niezwiązanych właściwie z koronawirusem żądań, które pojawiły się po tym, jak Pelosi przyleciała wczoraj z San Francisco po tygodniowym urlopie. Po pierwsze, bezprecedensowe zbiorowe uprawnienia negocjacyjne dla związków zawodowych, po drugie zwiększone normy emisji paliw dla linii lotniczych i na koniec rozszerzenie ulg podatkowych na energię wiatrową i słoneczną. Te postulaty są nie tylko całkowicie niezwiązane z epidemią koronawirusa, ale mogą całkowicie uniemożliwić firmom udział w programach pożyczkowych, powodując bezpośrednio niepotrzebne zwolnienia. Donald Trump w odpowiedzi na te propozycje Pelosi i Schumera napisał na Twitterze najpierw, że republikanie i demokraci dzieci mieli odwagę, dopóki Nancy, mieli umowę, dopóki Nancy Pelosi nie wróciła do miasta z dłuższych wakacji. Czy demokraci chcą, aby wirus wygrał? Proszą o rzeczy, które nie mają nic wspólnego z naszymi wspaniałymi pracownikami lub firmami. Chcą otwartych granic i nowej zielonej oferty. Republikanie nie powinni się na to zgodzić. I później dodał w kolejnym twicie: to nigdy nie zostanie zatwierdzone przeze mnie ani żadnego innego republikanina. Po wielu dniach oskarżeń w obłędnym informowaniu społeczeństwa, jak powinno zachować się wobec trwającej pandemii koronawirusa, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w końcu zaostrzył język, nakazał bardziej rygorystycznych środków w walce z COVID-19 i powiedział tak: nie powinniśmy spotykać się z przyjaciółmi. Jeśli twoi znajomi proszą cię o spotkanie, powiedz nie. Nie powinieneś spotykać się z członkami rodziny, którzy nie mieszkają w twoim domu. Nie powinieneś chodzić na zakupy, z wyjątkiem zakupu niezbędnych produktów takich jak jedzenie i leki, i powinieneś chodzić na takie zakupy tak rzadko, jak tylko to możliwe, powiedział Johnson. Jeśli nie zastosujesz się do zasad, policja będzie mogła je egzekwować poprzez grzywny i rozproszenia zgromadzeń, dodał. Przy czym warto wspomnieć, że od teraz za zgromadzenie uważane będą grupy przekraczające 2 osoby w Wielkiej Brytanii. Decyzja jest uzupełnieniem piątkowej zapowiedzi zamknięcia wszystkich pubów, restauracji i siłowni w Wielkiej Brytanii. Tymczasem Queensland dołączył do 4 innych australijskich stanów, ogłaszając, że zamknie swoje granice, ponieważ liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła tam do 8. Ostatnia ofiara to kobieta w wieku 70 lat, która była pasażerką Ruby Princess promu, który zadokował się w Sydney w czwartek. 2700 pasażerów na jego pokładzie opuściło statek bez uprzednio wykonanych testów na obecność COVID-19 i teraz okazuje się, że ponad 130 z nich jest zarażonych. Japoński minister do spraw olimpiady Seiko Hashimoto powiedział dziennikarzom, że świat musi położyć kres koronawirusowi, zanim olimpiada będzie mogła się odbyć w pełnej formie. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, że igrzyska zostaną przesunięte, ale Kanada i Australia oświadczyły, że nie wyślą sportowców, a prezydent igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 Tony Estanget twierdzi, że opóźnienie igrzysk w Japonii jest bardzo prawdopodobne. Pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się po Europie, kluczowa współpraca medyczna trwa ponad granicami. Ciężko chorzy pacjenci z francuskiego regionu Alzacji są leczeni w pobliskich miastach w sąsiedniej Szwajcarii i Niemczech, gdzie szpitale wciąż mają ku temu możliwości. Politycy pomagający w koordynowaniu transferów chwalą współpracę jako przykład solidarności europejskiej, podczas gdy inni ostrzegają, że obecne możliwości krajów mogą być krótkotrwałe, ponieważ każdy kraj w regionie spodziewa się przytłoczenia jego systemu medycznego przez pacjentów wymagających opieki, pacjentów z koronawirusem oczywiście. Przykładem może być niewielka grupa pacjentów z koronawirusem, która została przeniesiona w ostatnią środę z Włoch do niemieckiego Landu Saksonii w celu leczenia. Urzędnicy tam powiedzieli, że szpitale mogą pomóc, o ile mają wolne miejsca, a leczenie włoskich pacjentów może również pomóc personelowi medycznemu dowiedzieć się, jak lepiej radzić sobie z nową chorobą. No natomiast teraz, kiedy jest notowany wzrost zachorowań w Niemczech, no to teraz no jest problem, co z tymi włoskimi pacjentami zrobić. No i na koniec informacja krótka, na koniec wiadomości ze świata, krótka informacja z Indonezji. Wszystkie egzaminy, które miały być tam przeprowadzone, zostały oficjalnie odwołane. I teraz zaglądam na portal wnet.fm, wnet.fm/2020/03/24/koronawirus-2. Taki jest dokładny adres strony, na której na bieżąco mamy informacje z tego, co dzieje się wokół sytuacji z koronawirusem. O 8.45 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 17 zakażeniach koronawirusem. Chodzi o, w Polsce oczywiście, chodzi o 2 osoby z województwa opolskiego oraz po 1 osobie z województwa pomorskiego i wielkopolskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 766 osób, a zmarło 8 osób i tak dane przedstawiają się w Polsce.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Jeśli chcesz więcej, to wejdź na wnet.fm, a jeśli chcesz więcej posłuchać, a nie czytać samemu, to ja jeszcze dorzucę kilka słów. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy działający w 47 granicznych punktach kontrolnych zmierzyli temperaturę ponad 20 tysiącom osób. Tak powiedział rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski. A prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział: jeśli nie musisz, to nie korzystaj z komunikacji miejskiej. I my też do tego zachęcamy, ponieważ to jest miejsce, w którym najłatwiej, myślę, można się zarazić. Jest tam w komunikacji miejskiej duży przepływ osób, a koronawirus utrzymuje się na powierzchniach metalowych nawet do 3 dni, więc jeżeli te powierzchnie nie są regularnie czyszczone, to można się zarazić także przez dotyk. Dostałem właśnie powiadomienie z Twittera, z kancelarii premiera. Zaraz Państwu przeczytam. Mariusz Błaszczak napisał, ponad 400 tysięcy żołnierzy, przepraszam, źle mówię, prawie 5 tysięcy żołnierzy po prostu oraz pracowników cywilnych wojska będzie dziś wspomagać walkę z koronawirusem, z czego 1700 to żołnierze wspierający Straż Graniczną i policję w ochronie granic. Dodam jeszcze, że dzisiaj gościem Radia Wnet po godzinie 8.10 był Bronisław Wilsztajn, który powiedział, że ostatnie wydarzenia to crash test, odsłaniają one nasz infantylizm i wyobrażenie, że opanowaliśmy świat i możemy go kreować. I z tą myślą zostawię Państwa, bo wiadomości dobiegają końca, a już zaraz po nich głos przejmie studio na prawym brzegu w Warszawie z Saskiej Kępy Krzysztof Skowroński.
I ten chaos trwa. Milo Curtis wyruszył na spacer, bo codziennie ma taki zwyczaj, żeby spacerować. Korzystamy z okazji w audycji Milo Curtisa. Ponownie połączyliśmy się z Pawłem Golcem. Jeszcze raz dzień dobry.
Witam serdecznie, czołem wszystkim.
Mieliśmy ciąg dalszy naszej rozmowy i oto jest ten ciąg dalszy. Artyści w dobie koronawirusa, jak wiele koncertów zostało odwołanych, twoich koncertów?
Moich koncertów akurat niewiele, ponieważ my sobie w tym okresie zawsze robimy po karnawale tak zwaną przerwę. Więc może ja mam jeden koncert w Holandii, który miał być na 28 marca przeniesiony w Rotterdamie na późniejszy okres. Tam są dni polskie w Rotterdamie na 15 tysięcy, taka hala duża. Następnie dwa koncerty zostały też przeniesione na okres jesienny, więc jest taka tendencja, żeby nie odwoływać, tylko przekładać. Natomiast wiadomo, to jest cała gospodarka, to jest wszystko powiązane, bo i w niektórych hotelach, prawda, też funkcjonuje sztuka, muzyka, więc to za sobą sporo rzeczy tam ciągnie. Natomiast wiadomo, to jest dopiero tydzień tego tu wszystkiego, zobaczymy, jak długo potrwa. Natomiast ja jestem generalnie gdzieś tam optymistą w tym wszystkim, że jednak sobie tutaj Polacy z tym wszystkim w niedługim czasie poradzą i gdzieś tam widzę to światełko w tunelu, że myślę, że pod koniec, zaraz w okolicach świąt Wielkanocy, to wszystko jakoś minie i będzie już później dobrze się działo. Takie mam gdzieś przeczucie wewnętrzne.
A powiedz mi, pewno rozmawiasz ze swoimi znajomymi muzykami, którzy opowiadają o tym, jak niepokoją się, jakie są, mają niepokoje dotyczące swojej zwykłej materialnej przyszłości.
No, docierają do mnie różne sytuacje, prawda, muzyków, aktorów, teatrów i tak dalej, że to moja żona jest aktorką, także też tam ludzie piszą, bo w sumie de facto teraz to był taki dobry czas dla aktorów, dla artystów, którzy mają, powiedzmy, jedyne źródło utrzymania, no to rzeczywiście, no jest tutaj niepokój i jest taki lęk. Natomiast myślę, że w perspektywie to nas też czegoś nauczy, prawda? Myślę, że w tego typu trudnych sytuacjach zawsze trzeba wyciągać wnioski i w tak zwanym czasami trudnym momencie szukać jakiejś iskry, jak to się mówi, jakiegoś takiego rozwiązania, które w przyszłości będzie moim zdaniem pozytywistycznym, tak myślę. I tutaj rzeczywiście internet w tym momencie odgrywa bardzo dużą rolę, bo przez internet przecież też można wiele ciekawych rzeczy zrobić i wiele rzeczy pokazać. światu, siedząc, prawda, w domu. Więc tutaj pod tym względem też się sporo rzeczy rozwiąże i gdzieś takie mam przeczucie, że z tego wszystkiego wyjdziemy jednak obronną ręką i troszkę zupełnie będzie inaczej wyglądał świat za jakiś czas. Natomiast teraz no, mamy to, co mamy, czyli prawda, no, jak zostań w domu, cała ta sytuacja kwarantanny. I akurat artyści ogólnie w Polsce, wiadomo, no to jest jakiś tam kolejny etap całego tego łańcucha gospodarczego. Bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o wpływy z podatków i wpływy z tego, co się właśnie tworzy w polskiej kulturze. Natomiast tutaj też bym taki zrobił apel rzeczywiście, on gdzieś tam funkcjonuje, żeby jednak nie wycofywać się z imprez, tylko bardziej przełożyć, to jest raz. A druga sprawa, żeby w tym momencie też promować polskich artystów, żeby też radia, rozgłośnie, telewizje pokazywało polską sztukę, prawda? Po tym względem później za tym idą jakieś tam korzyści związane z atantiemami, z różnymi stuartami i tak dalej. Wiele z tych sytuacji, firm, które akurat o tą rzecz dbają. I tu taka solidarność, myślę, że ogólnopolska też powinna zadziałać. I myślę, że to jest takie na ten moment bardzo niesprawiedliwe w tym czasie.
To powołam się, żeby było ciekawiej, na amerykańskiego aktora Drew Powell, który był gościem Radia Wnet. Artysta, aktor, nagrywa w swoim własnym domu sonety Szekspira. I tak przemawiają aktorzy amerykańscy z sonetami Szekspira nagrywanymi domowym sposobem. Czy wy też macie taki plan, żeby nagrać jakąś piosenkę z tymi góralskimi instrumentami, żebyśmy mieli ku pokrzepieniu serc?
Tak, my już siedzimy nad kilkoma projektami. Teraz jeszcze nie mogę zdradzać, co to będzie i kiedy to będzie, ale to będzie już niebawem, czyli w tym teraz okresie gorącym. Natomiast myślę, że jak się tam zwolnimy za 2-3 dni, to już będę mógł coś więcej powiedzieć, ponieważ na ten moment jeszcze mnie tam jakaś tajemnica, prawda, obliguje. Natomiast tak, zresztą my, mając studio swoje bardzo profesjonalne w górach, no to nagrywamy z muzykami z całego świata w tym studiu, łącząc się, prawda, nie wiem, no z drugą częścią świata, nie wiem, ze Stanami, z Kanadą, czy chociażby z ludźmi, którzy są gdzieś tam na dalekich zakątkach Europy. I to już od kilkunastu lat bardzo dobrze funkcjonuje. To, że teraz możemy wspólnie, razem, prawda, mówić na jakąś godzinę. W tej części Europy na przykład będzie perkusista, w tej części będzie gitarzysta, my tutaj, prawda, z trąbami, z jakimiś innymi instrumentami w górach, w polskich Beskidach, więc to jest zupełnie naturalne i tak się dzieje. Myślę, że teraz to będzie jeszcze bardziej wykorzystywane i są ku temu możliwości, są ku temu narzędzia, na to należy wykorzystywać, moim zdaniem, jak najbardziej tego typu sytuacje.
I możecie grać równolegle i nagrywać rozmaite ścieżki?
Tak, oczywiście. Odpalamy, nabijamy na 3-4 i naraz, prawda, możemy nagrywać. Wiadomo, damy zawsze jakiś przesył też istotny, ale to są już takie detale bardzo drobne. Natomiast to się dzieje, no. Muzycy grają, prawda, jeszcze było kilka takich eksperymentów, że nawet i orkiestra symfoniczna, która była rozłożona w wielu częściach świata, naraz nagrywała jakiś tam utwór, nie wiem, Beethovena, czy jakiś tam jakiegoś wielkiego mistrza muzyki klasycznej i to się udawało. To też właśnie pod tym względem powstawały jakieś filmiki, powstawały materiały tak zwane i wideo, i audio, więc to są normalne rzeczy w tej branży. Zresztą no, przez internet dzisiaj, przez te wszystkie możliwości świat się skurczył i chociażby no, sam YouTube, czy jeszcze inne jakieś platformy, które są dzisiaj dostępne prawie u każdego w domu, czy chociażby w telefonie, no to one nas łączą, jak to się mówi, bardzo blisko. Można być człowieka, bo niektórzy prowadzą na żywo audycje w takich społecznościowych sytuacjach. To się dzieje. To jeszcze 20 lat temu, jak zakładaliśmy go z orkiestrę, no to nie było tych narzędzi. Nie było dużych platform, chociażby YouTube, czy Facebook, czy jakichś takich dużych instagramowych historii, które są obecnie. Wtedy to mieliśmy własną stronę golec.pl, na którą też serdecznie Państwa zapraszam. I to było wtedy, miał wczesny czas, nowum. Wtedy jeszcze w ogóle dużych platform w Polsce nie było. Takie, które są teraz największe internetowe, dopiero powstały gdzieś rok, dwa, trzy lata później. Więc to się pod tym względem bardzo zmieniło. No, myślę, że z korzyścią, prawda, dla rozwoju cywilizacji.
Patrzę na mapy świata, które mamy tutaj w studiu na prawym brzegu, domowym studiu Radia Wnet, i mogę powiedzieć, że z tych map wynika, że ten świat wcale tak się nie skurczył, jak nam się wydaje. W czasie naszej poprzedniej rozmowy, czyli przed godziną dziewiątą, coś wspomniałeś o książkach. Czy jest jakaś książka, którą byś chciał słuchaczom Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Warszawa i Kraków, polecić?
Niewątpliwie, jeżeli Państwa interesuje historia chociażby góralska, no to polecam nasze wydawnictwo 6 tomów. To jest wydawnictwo dotyczące strojów ludowych w Karpatach Polskich i tam opisujemy poszczególne regiony dotyczące stroju, prawda, w czym chodzili górale, jak on się zmieniał na przestrzeni wieków i jak, z czego powstawał, w którym zakątku był rozwój tego stroju, bo przecież też trzeba dodać, że góralki na ówczesne czasy też chciały być modne, więc prawda, chociażby ta spódnica jeszcze 100 lat temu to była poza kostkę, a w latach 50. już było nad kolanko, więc chociażby ta moda góralska też szła z duchem czasu, więc to jest strój górali polskich, cała kolekcja wydana przez Fundację Braci Kolec. Piękna publikacja, piękne zdjęcia, piękny opis. Krótko mówiąc, kupując taką książkę, też Państwo wspierają naszą fundację. Myślę, ta lektura będzie na ten obecnie czas Państwu, że tak powiem, no mile można spędzić czas, krótko mówiąc, coś jeszcze dowiedzieć, coś się, że tak powiem, pogłębić w tajniki polskiej kultury, prawda, góralskiej, a ona jest bardzo unikatowa, bardzo różnorodna, bo przecież jeżeli popatrzymy na ogólną sytuację na świecie, no to poprzez strój między innymi możemy zobaczyć, z której części jest dany człowiek, prawda, z której części świata, czy z Afryki, prawda, czy z Azji, gdzie tam się bardzo mocno skultywuje kulturę, prawda, noszenia strojów, jedzenia, architektury. To samo u nas. Też właśnie dbajmy o te małe ojczyzny. Myślę, że górale to jest taka grupa etniczna, która rzeczywiście dba o te małe, o tą małą swoją ojczyznę, poprzez chociażby strój, poprzez gwarę, poprzez muzykę, czy architekturę, czy jedzenie. To jest bardzo szeroki asortyment, ale ona jest moim zdaniem w tych dzisiejszych czasach dwa razy jeszcze cenniejsze, bo teraz sobie doceniamy to, co mamy, prawda? I o to po prostu dbajmy.
A powiedz, czy kolanko dodało uroku sukience góralskiej?
No oczywiście, że tak. No kobiety od razu były radosne, uśmiechnięte. No panowie, wtedy akurat to był okres, kiedy funkcjonowały sweterki przeróżne, prawda, w stroju góralskim, takie, można powiedzieć, w paski, w jakieś tam różne dziwne, że tak powiem, wzory. I to rzeczywiście, no każdy chce być modnie ubrany, więc nawet te portki góralskie były wtedy też bardziej dopasowane, bardziej skrojone, takie, jak to się dzisiaj mówi, slim, slim tak zwany krój, można tak to określić. I rzeczywiście to też rozwijało i ludzie też chcieli być, jak to się mówi, eleganccy w tych strojach ludowych. I to się na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat też zmieniało pod tym względem. A wiadomo, no, człowiek chce cały czas, jak to się mówi, fajnie wyglądać i dlaczego tego nie pokazywać w stroju góralskim, który też ma być, jak to się mówi, dopasowany, nie za duży, nie za mały, tylko dopasowany. Wtedy człowiek też się inaczej czuje, wtedy też inaczej funkcjonuje.
Bardzo serdecznie dziękuję za te dwie rozmowy w Poranku Wnet.
Jeszcze chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Marty i Andrzeja w Warszawie, którzy nas słuchają, także przy śniadaniu. Także do usłyszenia i do zobaczenia.
A na zakończenie naszych dwóch rozmów posłuchamy jakiej piosenki?
No, Lornetka, jedna z pierwszych naszych kompozycji, która ma już 21 lat. Akurat tutaj ja śpiewam tą piękną piosenkę, która jest, że tak powiem, troszkę humorystycznie napisana, ale niewątpliwie jedna z ważniejszych piosenek w twórczości Goes Orchestra.
I przebudził się grecki niedźwiedź, kibic Polonia w wolnych chwilach muzyk, Milo Curtis. Dzień dobry.
Dzień dobry. No już się troszkę wcześniej przebudziłem. Niestety we wtorki, no, jak mam audycję, wstaję o godzinie, no, gdzieś w 6:30 rano, żeby być w pełni formy. No ale muszę podać też przecież, jeśli dzisiaj wtorek, to podam pogodę, jaka jest w tej chwili. W Warszawie jest przecudownie. Błękitne niebo. Stopni jest plus 1. No ale będzie cieplej. Zanieczyszczenie powietrza. PM 2,5. Jest to 56%. No to jest wspaniałe powietrze i trzeba iść koniecznie do parku. Ja chodzę codziennie do parku, robię te swoje kilometry i staram się wykorzystywać to, co się dzieje. To, że nie mogę być w radio, bo jest kwarantanna, prawda?
Prawda.
To mnie skłania do tego, żebym od 5 lat mieszkał w innym mieszkaniu, bo z poprzedniego mnie eksmitowano. To skłania mnie do tego, żebym na przykład przejrzał papiery, papierzyska, które się zebrały w ciągu tych 5 lat. Skłania mnie do tego, żebym ćwiczył na instrumentach codziennie. To jest niesamowite i układanie. Niezła jest taka kwarantanna. Znaczy ja mam swoją, samą kwarantanną. Ale przechodząc na Miodowej koło Nowej Fraterskiej, przepraszam, naprzeciwko ambasady chińskiej jest Biedronka i to jest to, czego nie zobaczysz ani w Anglii, ani w Stanach, gdzie ludzie się napieprzają w sklepach, a tutaj w Biedronce co 1,5 metra na zewnątrz stoją ludzie i czekają na wejście. To samo na poczcie. Jedna osoba wychodzi, jedna wchodzi, jedna wychodzi, jedna wchodzi. Nie spodziewałem się. Ja myślałem, że Polacy to tacy, wiesz, albośmy to jacy tacy, nie? Chłopcy warszawiacy, czy jak to było? A tutaj jest taka dyscyplina. Jednak no, w chwilach niebezpieczeństwa ludzie się zbierają. No jak jest prawie stan wojenny, nie?
No.
No, ja myślę, że... Znaczy, jak wiesz, kocham spiskowe teorie dziejów.
Wiem.
No.
No to mów.
No nie, aż się boję. Bo jeszcze mnie zamkną w więzieniu. Nie, no ja czytałem taki wywiad, nie czytałem, tylko oglądałem wywiad z amerykańskim naukowcem z Harvardu.
Milo, przepraszam, czy ty przypadkiem masz włączone radio? Czy ty jesteś na jakimś zestawie głośno mówiącym? Czy ty podstępnie czegoś słuchasz? Bo w tle jest taka muzyka, ale to bardziej kocia muzyka niż muzyka wydobywająca się z instrumentów, nad którymi panujesz. Już wyłączyłeś.
Jeśli to jest kocia muzyka, to na pewno nie jest to moja muzyka.
No to na pewno. No to powiedz mi, co
no
cię tam...
No ja oglądałem taki wywiad... No w Stanach, amerykańskiej którejś z telewizji, niezależnych oczywiście, bo tak naprawdę to jak to oglądasz w polskiej telewizji, to wszystkie mówią to samo, jeśli chodzi o, no w każdym razie, skąd to się wzięło, no to się wzięło z Uniwersytetu w Północnej, z Laboratorium numer 3 Uniwersytetu w Północnej Karolinie. Zresztą ten uniwersytet oprócz kasy za to dostał również złoty medal od Akademii Nauk Chińskiej Republiki Ludowej. Można to znaleźć w internecie, dalej nie chcę mówić, ale to jest bardzo skomplikowane, skąd to się wzięło. Ale na pewno, tak jak mówiłem, kiedy jeszcze nie mieliśmy kwarantanny, kiedy mogłem, to już mówiłem. Nie wiem, czy tobie, ale mówiłem w rozmowach w Radio Wnet, mówiłem, przecież to jest broń biologiczna, to na pewno nie jest żaden przypadek, tylko staram się myśleć, kto na tym korzysta.
No i?
Nie wiem. I to jest niesamowite, że nie wiem.
No powiedziałeś, że ty korzystasz, bo lubisz kwarantannę.
No wiesz, nie, no, no, kto zrobi na tym największą kasę? O to chodzi. Milo. Na pewno ci, którzy wykupili akcje firm farmaceutycznych i przygotowujących te odkażające różne maseczki, ubrania i tak dalej, i tak dalej.
To chyba...
To jest za małe.
To chyba nie jest dobry trop.
Myślę, że chcą przeorganizować cały świat po prostu.
Ale muzyka pozostanie muzyką.
A muzyka będzie taka sama i niestety muzycy zostaną, wiesz, ulicznymi grajkami i będziemy mieli to, co w Nowym Jorku, że orkiestry symfoniczne grają przed metrem, bo nie mają muzycy pieniędzy na przeżycie i my w Polsce też będziemy mieli, więc wszyscy będą zadowoleni.
I Milo, my jesteśmy zadowoleni, że jesteś z nami. Na pewno będziemy jeszcze rozmawiać, być może dzisiaj, ale teraz Tomasz Wybranowski czeka na połączenie w Studio 37 w Dublinie. Także ci bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego treningu, dobrego spaceru ci życzę i do usłyszenia.
I niech Tomek powie, czy tak pięknie jest w Dublinie jak w Warszawie.
Robimy radio, radio robimy, radio wnet, radio robimy, radio, radio wnet.
Ze studia na Prawym Brzegu przenosimy się do studia bazy w budynku Pasty. Jan Oleński.
Jestem na stanowisku. Pozwolę sobie odnieść się odrobinkę tylko do rozmowy z Milem Curtisem, bo Milo tak urocze tutaj snuje domniemania na temat broni biologicznej, różnych rozmaitych takich teorii spiskowych, które może się sprawdzą, może nie. Natomiast jeżeli słuchałby radia wnet, to wiedziałby, że dr Emilia Skirman z Uniwersytetu w Oksfordzie, a także inni eksperci, z którymi rozmawialiśmy, raczej stanowczo zaprzeczają temu, jakoby była to broń biologiczna stworzona specjalnie do kontroli świata. Po prostu jest to wirus, który przeniósł się ze zwierząt na człowieka i tak po prostu jest. No ale już nie będę tego...
Ale z kolei pan doktor Hałat mówił inaczej. To trzeba też dodać, że te teorie są różne i w różnych kierunkach wędrują.
No... Tutaj nie będę się już dalej spierał, ale jeżeli mam wybór, prawda, między Oksfordem a uczelnią polską, to jednak będę ufał bardziej ekspertom z tych zagranicznych placówek. No ale to nie ma co tego dalej roztrząsać. Ja chciałem wspomnieć o innej rzeczy. Mianowicie dzisiaj nie możemy zapomnieć o tym, że poza całą sytuacją koronawirusa i tego wszystkiego, nie możemy zapominać o tym, że dzisiaj, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, który został ustanowiony z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy w 2017 roku w rocznicę śmierci rodziny Ulmów z Markowej w 1944 roku, 24 marca, w wyniku donosu niemieccy żandarmi rozstrzelali rodzinę Ulmów, ciężarną Wiktorię i Józefa oraz ich 6 dzieci. Wraz z nimi zginęło także 8 ukrywanych przez nich Żydów. I tak dla upamiętnienia heroicznej postawy Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów, 24 marca w całej Polsce organizowanych jest szereg wydarzeń, które ze względu na wyjątkową sytuację zostały przeniesione w przestrzeń wirtualną. Choć nie wszędzie. Lech Rustecki, który niedawno dotarł tutaj do Pasty, żeby wspólnie nam towarzyszyć w tym dniu radia wnet podzielonego na studia zewnętrzne i to wewnętrzne, powiedział, że autobusy i tramwaje mają zaczepione flagi polskie, więc to na pewno ku upamiętnieniu właśnie postawy Polaków, a te wydarzenia w przestrzeni wirtualnej można obserwować między innymi w takich miejscach jak Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej, czy Muzeum Historii Polski, albo Instytut Pileckiego organizuje takie rzeczy, również Instytut Pamięci Narodowej. Także nie zapominajmy o tym, co Polacy robili. Jest to ważne święto, a teraz bez dalszego gadania przekazuję już głos do studia Dublin, do Irlandii, gdzie czeka Tomasz Wybranowski z 10-minutowym spóźnieniem. Przepraszamy, ale już do ciebie się przenosimy, Tomku.